Rozmowa punkt dziewiąta.
A gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Tomasz Nesterowicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Podpisał się Pan pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta razem z radnymi Prawa i Sprawiedliwości i ta sesja odbyła się wczoraj, a dotyczyła sytuacji spółek miejskich, w tym Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich, KTBS-u i również trzeciej spółki, jaką jest, proszę przypomnieć, palmiarnia, ZUM, Zakład Pogrzebowy.
Zakład Pogrzebowy.
Tak
jest. To są tak naprawdę te trzy podmioty.
Trzy podmioty, które mamy i no, gorąca dyskusja wczoraj, aczkolwiek pozostaje, tak jak to też pojawiało się w komentarzach na naszej antenie, więcej pytań chyba niż odpowiedzi po tejże sesji.
Tak naprawdę jakieś konkretne odpowiedzi zaczęły padać minutę, półtorej minuty przed zamknięciem sesji tak naprawdę, kiedy już większość mediów czy większość mieszkańców, którzy przyszli na sesję, już nie było. Przyznam, że jakoś mocno mnie ta sesja nie rozczarowała, bo ja się wiele więcej tak naprawdę nie spodziewałem. Byłbym zdziwiony, gdyby po miesiącu oczekiwania rzeczywiście na sesji padły odpowiedzi. No, oczywistą rzeczą było, w jakim kontekście ta sesja jest zwoływana. Sami mieszkańcy, którzy byli na sesji, stwierdzili, że to trochę wyglądało jak taka gra na czas, na zmęczenie uczestników, bo większość informacji, które przekazywali szefowie spółek, nie dotyczyła tak naprawdę tego, co miało być podstawą tego spotkania, tak? Czyli omówienie tych zdarzeń, a przede wszystkim listu pożegnalnego byłej księgowej, która wskazuje na liczne i dosyć poważne, jakby to powiedzieliśmy, nieprawidłowości, tak? I rolą radnych, i dlatego też zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, jest wyjaśnić taką sytuację. Podejrzewam, że nie zwoływalibyśmy tej sesji, gdyby prezydent podjął zdecydowaną reakcję bezpośrednio po zdarzeniu. No, trzeba pamiętać o tym, że prezydent nie jest osobą przypadkową, jest osobą, która pobiera wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad spółkami miejskimi i on ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się tam dzieje, więc tak naprawdę w jego interesie jest rozpocząć działania kontrolne. Ta sesja niestety była taką trochę sesją manipulacji opinią publiczną, tak? Bo padały wielokrotnie okrągłe sformułowania, że zajmuje się tym prokuratura, ktoś nie chce wchodzić w kompetencje prokuratury. No my musimy sobie uświadomić dwie rzeczy. Prokurator prowadzi działalność w jednym zakresie, tak? W zakresie, bo są dwa śledztwa obecnie, tak? Jedno dotyczy samego czynu samobójczego, drugie dotyczy możliwych nieprawidłowości. Ale prokuratora nie obowiązują żadne tak naprawdę terminy. Jeżeli podejmie decyzję po postępowaniu przygotowawczym, że rozpoczyna działalność, tak, no, to śledztwo może się toczyć miesiącami. Czy to jest sygnał dla miasta, że w tym momencie zawiesza jakąkolwiek kontrolę jednostki? Oczywiście, że nie. Miasto jest wręcz zobligowane, niezależnie od działań prokuratora, prowadzić swoje działania sprawdzające. Tak? Dlaczego? Dlatego, że są urzędnicy, którzy za to pobierają pieniądze. No, przypominam, są rady nadzorcze, które biorą pieniądze, jest prezydent, który za to bierze pieniądze, jest zarząd spółki i należy takie rzeczy kontrolować. Jak to będzie dalej wyglądało? Prawdopodobnie tak, że to nie będzie ostatnia sesja nadzwyczajna, dlatego, że ja mam zamiar niestety nie było okazji odnieść się do konkretnych informacji, więc stwierdziłem, że przygotuję listę pytań. Część tych pytań zadałem zresztą na sesji. Upublicznię je i będę czekał na odpowiedź władz spółki. I przede wszystkim też prezydenta, bo też powiedzmy sobie szczerze, że w tej dyskusji tak naprawdę władze spółki są bezwłasnowolnione i moim zdaniem przekazują tylko ten zakres informacji, na który pozwala prezydent.
To może ja, analizując sprawę, też uporządkujmy może sobie chronologię wydarzeń, ponieważ 7 czerwca zostaje znalezione właśnie ciało księgowej, głównej księgowej, dodajmy, zakładu Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich, po czym jest jak gdyby trochę cisza w eterze, po jakimś czasie dowiadujemy się o tej śmierci również z mediów, potem jest informacja, że jest jakiś list, następnie otrzymujemy również od osób, które są związane ze spółką, informacja o tym, że to jest były pracownik. Cały czas mówimy o byłej głównej księgowej. Następnie w mediach zwołujecie państwo sesję nadzwyczajną. W mediach pojawia się już ten list. Właściwie dzień, dwa przed sesją można się dowiedzieć, jaka była jego treść. Po czym na sesji dowiadujemy się, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z księgową główną nastąpiło 6 czerwca, czyli na dzień przed znalezieniem jej
w dniu zdarzenia tak naprawdę,
jeśli chodzi o śmierć głównej księgowej. A zielonogórska policja na zlecenie prokuratury, i to też się dowiadujemy z wczorajszej sesji, 9 lipca zabezpiecza dokumentację, jeśli chodzi o komputery, dane zawarte w komputerach spółki. Jakby pan skomentował ten cały bieg wydarzeń i to, co dzieje się wokół tej sprawy?
Czy to trochę wygląda dziwnie, dlatego że też jakby układając chronologicznie, jestem przekonany, że władze spółki o tym, że nastąpiła tragiczna śmierć księgowej, wiedziały zdecydowanie szybciej niż oficjalne informacje. Dlaczego? Dlatego, że z racji podpisanej umowy z sądem, z prokuraturą, wszystkie zdarzenia, tak, z województwa trafiają do nas, mówię o ciałach. Tak, zresztą to też na ten temat mieliśmy sprawozdanie, zupełnie zresztą niepotrzebne, na sesji Rady Miasta. Co oznacza, że ciało księgowej trafiło tak naprawdę do miejskiej spółki. Więc nie wierzę w to, że władze spółki nie wiedziały o tym, że rzeczywiście miało miejsce tragiczne zdarzenie, nie wiedziały szybko. Tak, zakładam, że też o tym fakcie poinformowały prezydenta. Co do listu. Tutaj wiele wątków jest takich, które trudno zrozumieć. Tak? Ja spotkałem się, treść listu znałem wcześniej, relatywnie wcześniej. Też to teraz już o tym mogę powiedzieć. Tak? Spotkałem się z rodziną po pogrzebie. Tak, żeby na ten temat też coś się zdarzyło porozmawiać. Proszę zauważyć, że tak naprawdę tutaj nie ma to, co nie ma takiej sytuacji, która była przedstawiona wczoraj, że to jest jakaś gra polityczna, że to są jakieś ataki. Tak, tak naprawdę było cały czas oczekiwanie na działanie miasta, tak, na wyjaśnienie sytuacji, na reakcję prezydenta. Tego nie ma. Tak? Mamy taką reakcję pierwszą publiczną, to są 3 tygodnie po zdarzeniu, kondolencje złożone na Facebooku.
A co może i powinien według pana zrobić prezydent? I kolejne pytanie, które się rodzi, co mogą w tej sytuacji zrobić i powinni zrobić radni? Zacznijmy od prezydenta.
Przede wszystkim rozpocząć działania kontrolne. Tak? Bo trudno zakładać, że ktoś to popełnia samobójstwo, pozostawia informacje, o których było wiadomo, że są informacjami obciążającymi władzę spółki, nie podejmuje się w tej sytuacji żadnych działań sprawdzających. Tak? To jest oczywista oczywistość. Choćby po to, żeby pokazać pełną transparentność.
Prezydent broni, mówi, że audyty były, że wszystko było, jest transparentne, że Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę. Prezesi są od tego, żeby spółka dobrze szła. I nie ma tam wielkich jakichś prekrętów, bo byłoby to widać.
Pan prezydent na sesji stwierdził, że jak będą jakieś nieprawidłowości, to będzie wywalał z pracy. Bodajże tak to było sformułowane. A ja się spodziewam, że jeżeli tam będą jakiekolwiek nieprawidłowości, to wywalanie z pracy pan prezydent zacznie od siebie. Dlatego, że to nie jest tak, że pan prezydent jest oderwany od jednostek miejskich, od decyzji urzędników, od decyzji rad nadzorczych czy władz spółek. Tak? Sprawuje kontrolę. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście były tam nieprawidłowości, to moim zdaniem pierwszą osobą, która powinna złożyć rezygnację, powinien być pan prezydent. Tak to powinno wyglądać. Co powinni zrobić radni? Moim zdaniem już dawno komisja rewizyjna powinna rozpocząć działania, bo w interesie wszystkich naprawdę jest wyjaśnienie sytuacji, bo my nie mówimy o prywatnej spółce pana prezydenta. My mówimy o majątku miejskim.
Czyli nas wszystkich.
Nas wszystkich, więc to nie jest tak, że my powinniśmy prosić, tak, zwoływać sesję, czekać, aż ktoś łaskawie nam udzieli informacji. Ta informacja powinna być przekazana od razu. Tak, na przykład, nie wiem, tydzień po zdarzeniu, kiedy media podawały informacje o możliwych nieprawidłowościach, prezydent powinien zlecić kontrolę i przedstawić jej wyniki. Bo w zasadzie na co my czekamy? Tak naprawdę nie wiadomo.
na śledztwo prokuratorskie.
No dobrze,
prawdopodobnie tylko, w najbliższym
czasie. Tak, tylko że jak już wspomniałem, prokurator prowadzi swoją działalność, ale to nas nie zwalnia z prowadzenia naszej działalności, tak? Radni są zobowiązani do nadzoru nad miastem, prezydent nadzoruje spółki, których formalnie jest właścicielem, jakby w imieniu mieszkańców. I tutaj tak naprawdę żadnej łaski nie robi.
Wspomniał pan o komisji rewizyjnej, której przewodniczącym w Radzie Miasta jest radny, który pracuje również w ZUM-ie i miałby on kontrolować, i ten temat wczoraj również był dość gorąco dyskutowany na sesji, miałby kontrolować swojego pracodawcę. Krótko mówiąc, jeśli komisja rewizyjna miałaby taką kontrolę podjąć, no ta kontrola będzie, z tego co wiemy. Już Rada chce taką kontrolę, chce, żeby komisja rewizyjna przeprowadziła taką kontrolę. Pan również ma zostać członkiem tej komisji.
Tak,
pan deklarował.
Tak.
Co będziecie kontrolować, jeśli dojdzie do tej kontroli?
Znaczy, ja chciałem wysłuchać opinii moich kolegów. Jestem zdania, że powinniśmy przeprowadzić maksymalnie szczegółową kontrolę nie tylko sprawozdań finansowych, ale tak naprawdę całej dokumentacji finansowej wytwarzanej przez spółki. I to nie na przestrzeni jednego roku, tak? Bo analiza listu wskazuje na to, że my mówimy o pewnego rodzaju sugerowanym przez panią księgową procesie takich działań, więc zakładam, że to nie jest tylko jeden rok. Więc analizie powinniśmy poddać tak naprawdę cały, no powiedzmy, 4-5-letni okres funkcjonowania tych podmiotów. Ja nie ukrywam, że przed rozpoczęciem kontroli, dlatego chcę publicznie zadać władzom spółki pytania, bo zakładam, że odpowiedź na te pytania no, będzie wiążąca. Jeżeli się okaże, że jest rozdźwięk pomiędzy odpowiedziami a stanem faktycznym, to dla mnie też będzie podstawa do tego, żeby oczekiwać od prezydenta z jednej strony złożenia rezygnacji, z drugiej strony to będzie miało także konsekwencje dla władz spółki.
Prezydent użył takiego sformułowania, właściwie pytania na sesji Rady Miasta, czy choć o odrobinę, o centymetr przybliżyliśmy się na tej sesji do prawdy. Jak pan ocenia tą sesję? Czy faktycznie było tak, że... No bo byli tam prezesi spółek, tak? Można było od nich, jak na komisji wręcz śledczej, po prostu żądać jakichś odpowiedzi, choć nie było takiego prawa. Oni oczywiście mogli jak gdyby złożyć, po prostu nie chcieć odpowiedzieć na pytania. Jednak wydaje mi się, że brakowało tam właśnie takiego momentu, kiedy można by było od nich no, konkretne pytania, odpowiedzi uzyskać. I też radni podnieśli to, że no, nie uzyskaliśmy właściwie tam wielu informacji.
Nie, tak naprawdę tam żadnych informacji, które przybliżyłyby nas o krok do odpowiedzi na to, czy informacje zawarte w liście pani księgowej są prawdziwe, czy nie, to tutaj w ogóle się nie zbliżyliśmy. Tak? Ale ja sądzę, że to było też świadome działanie. Tak naprawdę pod koniec sesji pan prezydent powiedział, że nie brał żadnych pieniędzy, tak, że te pieniądze nie były przeznaczone na kampanię wyborczą. I poniekąd zakładam, że powiedział prawdę, bo dlatego, że w liście pani księgowej pan prezydent jako osoba odbierająca od niej pieniądze nie jest skazana. Jest skazana zupełnie inna osoba, więc ja spodziewałbym się raczej odpowiedzi od osoby, która jest wskazana w liście, tak, czyli w tym wypadku od pana prezesa. Tak, taka odpowiedź nie padła. I tam jest kilka osób wskazanych jako osoby mogące udzielić dodatkowych informacji. Zakładam, że z tymi osobami będzie prowadziła rozmowa także rozmowy prokuratora. I sądzę, że też no, my jako radni powinniśmy z tymi osobami porozmawiać, bo one mogą coś wnieść do sprawy. Tak? Wiele zarzutów potem jeszcze raz jest w pewnym sensie powielonych. Niektóre pojawiają się nowe w liście przypisywanym pracownikom miejskim, tak? Anonim, który się pojawił. Jednym z argumentów, który gdzieś tam padał, że tutaj Rada nie powinna się zajmować anonimami, tak? Tylko problem, bo ja też spotykałem się z pracownikami, nie tylko palmiarni, ale innych podmiotów miejskich, którzy jasno dają do zrozumienia, że ryzyko podejmowania walki, tak to jest określane, z pracodawcą, z odkrytą przyłbicą, jak się kończy, pokazała bardzo wyraźnie sprawa pani Furmanowicz. Więc tak naprawdę taki list anonimowy w wielu wypadkach jest ostatnią deską ratunku dla osób, które nie mają możliwości inaczej funkcjonować. Tak? No, też tutaj nie będzie tajemnicą, że ja się spotykałem, podobnie jak radni PiS-u, z pracownikami palmiarni. Sądzę, że uda się ich namówić, aby stanęli przed kamerami, stanęli przed mikrofonami i przedstawili swoją wersję wydarzeń.
radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta Tomasz Nesterowicz. Był moim Państwa gościem. Dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.